Chyba każdy i każda z nas ma na koncie zakupy pod wpływem impulsu, które okazały się totalnym niewypałem. Bluzka, która nie pasowała do niczego, co już mamy w szafie. Wymyślna kasza, która miesiącami przestała na półkach, bo nie mieliśmy pojęcia, co z niej ugotować. Nowy kosmetyk, który uczulił nas przy pierwszym użyciu, a potem przestał w łazience półtora roku, bo jeszcze go do czegoś użyje. Albo elektroniczny gadżet, który przekładamy z miejsca na miejsce, bo zupełnie nie pasuje do naszego stylu życia.
O świadomych zakupach mówiliśmy już w niejednym odcinku. Dziś postaramy się podpowiedzieć, co możemy zrobić na miejscu zdarzenia, by przestać robić zakupy pod wpływem impulsu. Zapraszamy! Ona, Lady Ogarniacz, z listą zadań na każdą okazję.
On, inżynier z pasją do klusek i motoryzacji.
W marcu 2015 roku postanowiliśmy zostać parą, a 3 miesiące później podjęliśmy decyzję o przeprowadzce do Wielkiej Brytanii. Od tej pory idziemy przez życie razem, ogarniamy dorosłość i budujemy wspólną przyszłość.
W tym podcaście podpowiadamy, jak uporządkować dom, budżet, planetę i głowę, by żyć lekko, szczęśliwie, w swoim rytmie. Słuchając nas, naładujesz akumulatory pozytywną energią i ułatwisz swoją codzienność. Dlatego zostań z nami na dłużej.
Słuchaj nas co piątek w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów.
I obserwuj na Instagramie lub YouTube. Na samym początku musimy powiedzieć, że tematem przewodnim tego odcinka jest oszukiwanie własnego mózgu oraz negocjowanie z samą sobą. Jedną z najlepszych taktyk, która u nas się sprawdza, to jest odwlekanie w czasie. I ta strategia realizowana jest w taki sposób, że na przykład w supermarkecie, kiedy widzimy jakąś rzecz, która nie była na naszej liście, nie jesteśmy jej pewni, ale tak nas przyciąga, to sobie mówimy, okej, to zrobię zakupy i wrócę po tą rzecz. Dam sobie czas, żeby się zastanowić na spokojnie, czy będziemy jej potrzebować. W większości przypadków zapominamy w ogóle o jej istnieniu, a jeżeli pamiętamy jeszcze pod koniec zakupów, że chcieliśmy ją i chcemy po nią wrócić, no to już jest taka oznaka, że jest duża szansa, że faktycznie to jest coś, co nam się przyda, coś, co chcemy zjeść, czy chcemy użyć i że to będzie dobry zakup, a nie chwilowa fanaberia.
W przypadku zakupów online mamy taką metodę, że wrzucamy rzeczy do koszyka i mówimy sobie: za 24 godziny wrócę do tego koszyka. Jeżeli za 24 godziny, czy za 48 godzin, to może być jakakolwiek ilość czasu, wrócimy i nadal będziemy czuć tą samą potrzebę, którą czuliśmy w momencie, gdy wrzucaliśmy tą rzecz do koszyka, to też jest oznaka, że faktycznie coś tu jest na rzeczy i być może jest to nam potrzebne, a nie jest to fanaberia. Ale bardzo często zdarza się tak, że w ogóle kolejnego dnia już dawno nie pamiętamy o tym, że w ogóle coś takiego oglądaliśmy i gdy wchodzimy do tego sklepu internetowego po kilku tygodniach czy miesiącach, to nagle patrzymy: o, ja tu mam jakąś rzecz w koszyku, o co to? A, dobrze, że tego nie kupiłem. Czy dobrze, że tego nie kupiłem? Słuchajcie, mnóstwo razy nam to się zdarzyło. To jest jedna z takich kilku bardzo prostych metod na to, żeby sobie radzić. To jest taki papierek lakmusowy, który pokazuje, czy to naprawdę jest nam potrzebne, czy nie.
U mnie też się sprawdza, że a to zapytam jeszcze Sebastiana, czy on coś z tego sklepu potrzebuje. A Sebastian nie od razu siada, żeby tam zobaczyć, czy czegoś potrzebuje, czy nie potrzebuje. I zazwyczaj zapomina o tym, że ja go o to prosiłam i po prostu tak nam te zakupy mijają. Chyba że jest w tym koszyku coś takiego, że ja naprawdę chcę to, bardzo mi na tym zależy, to wtedy go cisnę, żeby jeszcze sprawdził, zobaczył, przejrzał. To też nam pozwala uświadomić sobie, czy tej rzeczy potrzebujemy, czy to jest zachcianka.
Czasami zdarza nam się też tak, że przychodzimy do siebie i mówimy: ej, wiesz co, bo tutaj jest taka rzecz, może co ty o tym sądzisz? No i tutaj ja na przykład, przychodząc podekscytowany jakimś nowym narzędziem na przykład, które bym bardzo chciał, a Judyta mówi: no dobra, ale do czego będziesz tego używać? I tak wiecie, zaczyna mi zadawać takie racjonalne, logiczne, sensowne pytania, na które ja już nie mogę odpowiadać sobie tylko z poziomu serca i tego, że pragnę, tylko jest: do czego będziesz tego używać? Jak często będziesz tego używać?
Czy gdzie masz, to będziemy przechowywać?
Tak. Czy masz jakieś inne narzędzie, które już ci jakby dostarcza to, co to narzędzie by ci mogło dostarczyć. I tak samo działa to w drugą stronę. Judyta przychodzi i mówi, że ona tam czegoś pragnie, nie wiem, jakieś, wymyślam teraz, nowe spodnie, a ja mówię, no dobra, ale masz już na przykład 4 pary, a chodzisz tylko w 3. To co z tą 4? Dlaczego chcesz 5? No i takie, wiecie, racjonalne, sensowne pytania. Ja wiem, że to jest party killer i trzeba tutaj zagrać tego bad guy'a, ale czasami tak to bywa i czasami to też pomaga.
I to też jest jedna z takich strategii, żeby ostudzić nasz zapał, czyli poszukiwanie wady. Bardzo często się zdarza, że idealizujemy te przedmioty, do których serce zabiło nam szybciej. I właśnie przez zadawanie takich pytań przez osobę drugą, czy przez samego, czy samą siebie, jesteśmy w stanie bardziej racjonalnie o tej rzeczy pomyśleć. I też możemy sobie postanowić, żeby znaleźć jakąś wadę w tym przedmiocie. Warto sprawdzić skład, warto zobaczyć jakość wykonania, można poszukać opinii innych ludzi, porównać ceny, poszukać prawdziwych zdjęć. Ja na przykład na Amazonie uwielbiam to, że w tej sekcji z komentarzami ludzie dodają swoje zdjęcia i takie prawdziwe opinie i wtedy przedmiot, który się wydaje super, po 3 minutach czytania nie jest taki super i możemy go odpuścić. Możemy właśnie zastanowić się, jak tę rzecz przechowywać, jak będziemy ją używać. Możemy się zastanowić, jakie idee, jakie firmy wspieramy, finansując ten zakup. Bo być może firma wcale nie ma takich wartości, z jakimi my się utożsamiamy i wcale nie chcemy naszych pieniędzy na taką firmę przeznaczać. Bardzo często się zdarza, że mówimy, a dobra, zamówię, jak będzie złe, to odeślę. A nie zastanawiamy się, ile wysiłku czy czasu będzie trzeba włożyć w to, żeby ten zwrot wykonać, że trzeba będzie wydrukować jakąś etykietkę, przykleić ją, zapakować tę rzecz, zanieść ją na pocztę, czy zamówić kuriera do niej. I że to jest taka seria małych akcji, które trzeba wykonać. I bardzo często nie chce nam się ich robić. Zastanówcie się, z iloma takimi rzeczami, które chcieliście zwrócić, to zostały z wami, bo po prostu ten zwrot był na tyle trudny, że odpuściliście. Na przykład my mamy takie 2 filiżanki, które one kosztowały 4 funty i zwrot kosztował 4 funty pocztą, więc stwierdziliśmy, że jak kiedyś będziemy przejeżdżać w pobliżu sklepów, w którym je kupiliśmy, to je po prostu odniesiemy. Ale te filiżanki nie są w naszym aucie, że jak przejeżdżamy, to możemy zajrzeć i one zostały z nami. I teraz muszę je sprzedać po prostu gdzieś z drugiej ręki i też wcale się do tego nie palę, żeby to wykonać. Więc może zastanowienie się, ile wysiłku trzeba będzie w to włożyć, będzie dla was takim wezwaniem, żeby tego po prostu nie zamawiać i nie robić sobie tej trudności.
Chcesz przestać marnować jedzenie i wyrzucać pieniądze do kosza? W e-booku Przepis na wolnowar od Razem Lepiej Podcast znajdziesz wskazówki, jak gotować kreatywnie, wykorzystując resztki w Twojej kuchni. Kup e-book na razemlepiejpodcast.pl/wolnowar.
Fajnym sposobem na to, żeby w pewien sposób utrudnić sobie zakupy, jeżeli tego potrzebujemy, to zablokowanie albo utrudnienie sobie dostępu do jakichś form płatności. Jeżeli idziemy do galerii handlowej na zakupy i mamy konkretną listę rzeczy i obawiamy się, że może nas ponieść fantazja, to jeżeli wiemy, po co idziemy, wiemy, ile to kosztuje, to weźmy na przykład ze sobą odliczoną ilość gotówki. I żadnych kart, żadnych innych pieniędzy, żadnych kart podpiętych w telefonie i tak dalej. Po prostu tylko tyle pieniędzy, ile potrzebujemy i ani grosza więcej. Nie będziemy w stanie nic innego kupić. Owszem, możemy później pochodzić, pooglądać, posprawdzać, poprzymierzać i jeżeli coś nam naprawdę wpadnie w oko, to po prostu wrócimy po to kolejnym razem albo wrócimy do domu i zamówimy online. Bo przecież większość marek, które mają sklepy stacjonarne, mają też swoje sklepy online i możemy to zamówić przez internet, nie ma problemu. Ale to też wtedy nam, i tu wracamy do punktu pierwszego, odwleczenie w czasie, że zanim dojedziemy do domu, trochę ochłoniemy, damy sobie czas na przemyślenie, czy faktycznie potrzebujemy, to się wszystko ze sobą łączy.
to utrudnianie dostępu w przypadku zakupów internetowych jest jeszcze prostsze. Moim najlepszym sposobem jest to, że ja mam po prostu kartę włożoną do portfela, który jest w sypialni, i jak robię zakupy w kuchni czy w dużym pokoju, to jestem zbyt leniwa, żeby po nią iść. I mówię, dobra, to już wieczorem, jak będę w łóżku, to wtedy zapłacę, i bardzo często nie wracam. Nie pamiętam też mojego numeru karty, więc jakby tutaj jestem zabezpieczona. Ale odpięcie automatycznych metod płatności z różnych takich agregatorów, na przykład jak Amazon. Konieczność zalogowania, żeby zapłacić, też może nam utrudnić dostęp. Przeglądanie sklepów w trybie incognito, gdzie nie mamy tych metod płatności zapisanych, to też sprawi, że no te zakupy nie będą takie proste i szybkie, a dzięki temu będą bardziej świadome. Następną z takich strategii jest skoncentrowanie się na czymś innym. I jak robimy zakupy w sklepie internetowym, to jest super proste, bo możemy wstać i sobie zrobić kanapkę, albo iść umyć ręce, albo zrobić coś, co tam mamy zaplanowane, i wrócić i powiedzieć sobie, że wrócimy do zakupów po wykonaniu tej czynności. Natomiast jak jesteśmy w sklepie stacjonarnym, no to może być trochę trudniejsze, dlatego warto mieć ze sobą słuchawki. I może włączyć jakiś podcast, który odciągnie naszą uwagę i będziemy automatycznie wrzucać do koszyka te rzeczy, które mamy po prostu na liście, i tych rzeczy tylko szukać. Albo jakąś muzykę, która wpłynie na nasz nastrój i też się skoncentrujemy na podśpiewywaniu słów piosenki, a nie zastanawianiu się, czy rzecz, którą widzę, to jest coś, co spełni wszystkie moje marzenia. Możemy też pójść po następny produkt z listy i zobaczyć, czy wrócimy, tak jak wcześniej mówiliśmy, po ten, który akurat teraz nas kusi.
Judyta poruszyła tutaj temat nastroju, i to też jest bardzo ważny element tego, czy będziemy kupować pod wpływem impulsu, czy nie. Bo często zdarza się tak, że kupujemy na przykład na pocieszenie, bo czujemy się na przykład smutni, albo w nagrodę za coś, że coś zrobiliśmy. To po prostu idziemy i robimy zakupy, i kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy. To może być też robienie zakupów z nudów, bo po prostu nie mamy nic innego do roboty. Albo jest to na przykład strach, no bo przecież jest taka super promocja i ona już nigdy się może nie powtórzyć. Może to być też zazdrość, bo na przykład widzimy, że ktoś coś ma i to nam się bardzo podoba i my też byśmy takie coś chcieli mieć, ale niekoniecznie jest nam to potrzebne, bardziej to po prostu będzie, że świadczy to, nie wiem, o jakimś naszym statusie czy zamożności, a czasami jest to po prostu powód do tego, aby odreagować jakieś stresy, więc warto sobie po prostu czasami zadać pytanie, dlaczego ja chcę kupić tą rzecz? Co tak naprawdę sprawia, że ja tego pragnę? Jeżeli zakup wynika z potrzeby, to nie jest on podyktowany impulsem. Ten impuls najczęściej jest skorelowany z jakimiś emocjami, które my czujemy. I teraz warto sobie zadać pytanie, czy ja jakieś moje braki emocjonalne, albo potrzeby emocjonalne, albo dogadzanie sobie, czyli też zaspokajanie jakichś emocji, będę sobie kompensować poprzez robienie zakupów, czy być może warto zrobić to w jakiś inny sposób, taki, który będzie bardziej trwały, taki, który będzie bardziej satysfakcjonujący i nie będzie wiązał się z koniecznością wydawania pieniędzy, z koniecznością organizowania przestrzeni na te rzeczy, które kupujemy, robieniem czegoś później z tych rzeczy, albo próbą usankcjonowania zasadności tego zakupu.
I ostatnia strategia to jest negocjowanie. Jedną z najbardziej popularnych strategii negocjacyjnych to jest to, że wyrzucam jedną rzecz i wtedy mogę kupić kolejną. Taką zasadę stosuje na przykład wielu minimalistów i minimalistek. Ale to może być też taka strategia, że zastanawiamy się, szczególnie jeżeli to dotyczy rzeczy w promocji, czy gdyby ta rzecz była za normalną, regularną cenę, to byśmy chcieli ją kupić, czy to może właśnie tylko ta promocja sprawia, że ta rzecz wydaje nam się atrakcyjna. Ja wiem, że takie negocjowanie, targowanie się z sobą to żadna przyjemność, bo nasz mózg po prostu stosuje 740 strategii, żeby nas oszukać i żeby nam powiedzieć, że jest rzeczywistość wygląda inaczej niż nam się wydaje. Ale też takie rozmowy z samym sobą pozwalają nam się lepiej poznać i może przez takie właśnie rozmawianie o zakupach z samym sobą będziemy w stanie zidentyfikować jakieś inne trudności, z którymi musimy się uporać, które sprawiają, że my te zakupy impulsywne robimy często i że one są nietrafione. Musimy też powiedzieć, że zdarzają się zakupy impulsywne, które są trafione, ale w większości to jest tak, że impuls wynika z tego, że widzimy daną rzecz, o której wcześniej myśleliśmy. Czyli, że ta potrzeba już u nas była i po prostu dana rzecz, którą widzimy, to ona ją spełnia i jesteśmy pewni, że się u nas sprawdzi. Więc nie są takie do końca impulsywne.
I to wszystkie strategie, jakie stosujemy na nas samych, aby powstrzymać się przed impulsywnymi zakupami, musimy powiedzieć, że naprawdę się w naszym przypadku się sprawdzają. Oczywiście czasami nam się zdarza, ale nie jest to nagminne i myślę, że nie mamy z tym żadnych problemów. A wy jakie stosujecie sposoby na to, żeby powstrzymać się od impulsywnego robienia zakupów? Dajcie nam znać w komentarzu na Instagramie albo w wiadomości prywatnej. Bardzo lubimy te interakcje i zawsze czekamy po opublikowaniu nowego odcinka o tym, żebyście nam napisali, co wy o tym sądzicie. A już za tydzień słyszymy się w naszym odcinku urodzinowym. Tak, nasz podcast ma kolejne urodziny. To już 3 lata razem. Naprawdę dziękujemy wam bardzo, że jesteście tutaj z nami i że chcecie nas dalej słuchać. A my cały czas mamy paliwko do tego, żeby nagrywać te odcinki i dalej czerpać z tego radość i przyjemność. Gdy zaczynaliśmy ten podcast, to nigdy nie przypuszczaliśmy, że będziemy to robić tak długo, z taką regularnością, z jaką to robimy, bo to też jest dla nas wielkie wow.
I ja też muszę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwa, jak wchodzę tam w nasze statystyki i widzę, że z każdym odcinkiem liczba osób, które zasiadają po drugiej stronie i słuchają tych naszych słów, rośnie i to jest niesamowite uczucie i bardzo wam dziękuję, że nam go dostarczacie.
Do usłyszenia za tydzień.
Dobrego piąteczku.
Szufla.
Możesz mi cofnąć, powiem od początku.
No mów po prostu.
Wcale nie ma takich wartości, z jakimi my się utożsamiaście. Z jakimi my się utożsamościamy.
I to wszystkie strategie, jakie my stosujemy na samych sobie. Sobie? Na samych siebie?
Może na nas samych. Na nas samych.